Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz. Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie naszego programu. Chcemy dzisiaj kontynuować nasz temat związany z pielgrzymowaniem. Naszym gościem jest siostra doktor Natalia Musidlak ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Bardzo się cieszymy, siostro, że przyjęła siostra moje zaproszenie.
Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy i cieszę się bardzo, że mogę tutaj dzisiaj być.
Tak, ja znam siostrę od roku 2010, bo pierwsze spotkanie mieliśmy przed Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Ja bardzo dobrze pamiętam ten dzień.
Tak, to było sobotnie.
Tak jest, to było sobotnie przedpołudnie i wtedy już wiedziałem, że ta siostra, którą spotykam, jest osobą charyzmatyczną, bo wtedy właśnie siostra próbowała zaszczepić w młodych ludziach miłość do świętego Jana Pawła II, która też w jakiś sposób polegała na formie pielgrzymowania, bo z tego co pamiętam, ci młodzi ludzie mieli szukać śladu w obecności świętego Jana Pawła II w Kaliszu. Chyba pamięć mnie nie myli.
Tak, dokładnie. To był taki projekt realizowany przeze mnie w szkole podstawowej numer 8 w Kaliszu. Tytuł tego projektu brzmiał Rajd szlakiem Jana Pawła II w Kaliszu i dzięki temu moi uczniowie nie dość, że całymi sobotami, bo tak ten projekt został zrealizowany, wędrował po mieście, to jeszcze przede wszystkim dotykał namacalnie wręcz śladów pobytu Jana Pawła II w Kaliszu. To był jeden z licznych projektów, ponieważ generalnie bardzo lubię formę edukacji pod tytułem rajd, rajd rowerowy, rajd pieszy. I spotkało się to z wspaniałym odzewem ze strony moich uczniów, nauczycieli, wychowawców. Bardzo często towarzyszyli mi też nauczyciele wspomagający. Także to były naprawdę, można powiedzieć, piękne czasy, blisko 15 lat temu.
Tak, uśmiechając się można powiedzieć, że to pielgrzymowanie ma siostra we krwi.
Tak, po raz pierwszy na pielgrzymkę do Częstochowy poszłam po ukończeniu 8 klasy, czyli w 1987 roku. Ale moje rodzeństwo, znacznie starsze ode mnie, ponieważ mam 3 braci i 2 siostry, a ja jestem prawie najmłodsza, pielgrzymowało bardzo długo, więc pamiętam takie epizody, kiedy moi bracia przygotowywali się na pielgrzymkę. Jedną z pierwszych w mojej parafii w Witkowie, w archidiecezji gnieźnieńskiej z księdzem arcybiskupem Tomaszem Petą, wtedy naszym wikariuszem. Jako mały taki, można powiedzieć, małe dziecko, przymierzałam się do tych plecaków, które właśnie wtedy wszyscy pielgrzymi nieśli na własnych plecach, więc to było nieco inne pielgrzymowanie, którego ja później po 10 czy 12 latach doświadczyłam.
Czyli można powiedzieć, że tym pielgrzymowaniem zaraziło siostrę rodzeństwo?
Tak, rodzeństwo i ksiądz Tomasz Peta, wspomniany przeze mnie arcybiskup w Kazachstanie.
Tutaj mamy już kolejną rzecz, która nas łączy, bo ja też mam braci, 2 starszych, 1 młodszego i właśnie przez naszą miejscowość też przechodziła poznańska pielgrzymka i ci starsi bracia pielgrzymowali. Kiedy byłem właśnie takim młodzieńcem, nie chcieli mnie ze sobą zabierać, no bo mówili, jesteś za mały, sobie nie poradzisz. Ja pamiętam, że kiedy ich rano odprowadzaliśmy do kościoła i oni wyruszali w drogę, ja wtedy mówiłem, dobrze, nie chcą mnie zabrać, to będę pielgrzymował na swój sposób. I tak sobie powiedziałem, że w domu będę wchodził z parteru na pierwsze piętro. I tak cały dzień mówię, że będę po prostu pielgrzymował. To taka dziecięca ambicja, ale cały czas właśnie mam to gdzieś w pamięci, że mnie to fascynowało, że oni się przygotowywali, pakowanie plecaków, właśnie jakaś inspiracja, nie wiadomo jak to będzie, czy damy radę. I ja też już wtedy załapałem tego pielgrzymkowego bakcyla, no ale właśnie ze względu na wiek nie mogłem pielgrzymować, ale to są właśnie te pierwsze momenty, kiedy ktoś zachwyci właśnie pięknem pielgrzymowania, prawda?
Dokładnie tak. Poza tym pielgrzymka w 1987 roku była pierwszą pielgrzymką, taką można powiedzieć dzisiejszym językiem edycją, na którą zabrano po prostu dziewczęta. Przez pierwsze lata chodzili tylko chłopcy i kapłan. Było to łatwiejsze w logistyce, w nocowaniu, w takim trudnym też okresie, bo jeszcze to bardzo mocno komunistyczne czasy. Pielgrzymka była śledzona, była inwigilowana, więc to były takie bardzo, bardzo trudne momenty i dlatego pielgrzymowali w zasadzie tylko lektorzy i ministranci, więc mogę powiedzieć, że byłam w tej pierwszej grupie feministycznej.
O tak. Proszę siostry, ja będę drążył ten temat i tak będę szukał dalszych wspólnych mianowników, które nas łączą, ale teraz ja podam pierwszy przykład związany z historią mojego życia. Siostra jest dzisiaj osobą konsekrowaną, z tego bardzo się cieszymy. Ja jestem kapłanem i muszę się przyznać, że ja swoje powołanie do kapłaństwa tak naprawdę odkryłem na pielgrzymce. Czy w siostry życiu było podobnie?
Bardzo podobnie, aczkolwiek wydaje mi się, że takie pragnienie życia duchowego, życia bliżej Jezusa nosiłam w sobie niemalże od dzieciństwa. Chociaż to konkurowało troszkę z moimi upodobaniami sportowymi. Marzyłam o szkole sportowej, o AWF-ie, o piłce koszykowej.
Predyspozycje
ręcznej,
były, wzrost.
Tak, troszkę z biegiem lat pomyliło mi się boisko z kaplicą, ale jak dzięki Bogu widać, nie żałuję tego. Natomiast samo pielgrzymowanie nie było dla mnie takim impulsem, było tylko takim potwierdzeniem, bo w tej pielgrzymce, w której poszłam właśnie w 87 roku, jakby to była taka pieczęć, że tą drogą pójdę i tą drogą chcę iść i w ręce Matki Bożej oddałam swoje życie i powołanie.
Ja w sumie użyłem skrótu myślowego, ale właśnie dla mnie też ta pielgrzymka była dopełnieniem. Podobne myśli, kiedy, tak jak mówiliśmy o rodzeństwie, ja miałem trzech braci i u nas zawsze się mówiło, że ktoś z nas zostanie księdzem. Byliśmy ministrantami, zawsze blisko kościoła. I mogę powiedzieć, że wtedy to powołanie się kształtowało i kiedy przyszła właśnie szkoła licealna, klasa maturalna, wtedy z jednej strony właśnie marzenia związane ze swoją przyszłością, jakieś plany, a z drugiej strony ten subtelny głos Pana Jezusa, który mówił: pójdź za mną. I tak sobie pomyślałem, że przecież pielgrzymka będzie dobrym czasem, kiedy ja to powołanie będę mógł rozeznać, żeby właśnie realizować wolę Pana Boga. Przecież Maryja jest matką kapłanów, jest wychowawczynią powołań kapłańskich. I właśnie na tej pielgrzymce wtedy tak naprawdę się upewniłem odnośnie swojej decyzji przyszłego kapłańskiego życia. Proszę siostry, wracamy do naszego...
Mogę zrobić małą wcinkę?
Proszę bardzo.
W mojej parafii w Witkowie pracują od ponad 100 lat siostry służebniczki prowincji tutaj wielkopolskiej, a zawsze się mówiło siostry pleszewskie. I one były dla mnie takim autorytetem i takim prawzorem życia zakonnego, które może być radosne, bardzo szczęśliwe, dynamiczne, na łyżwach, na piłce, na rowerze. I przykład tych sióstr, szczególnie siostry Natalii Hagiel, doktor Natalii Hagiel i siostry Gabrieli Glogowskiej, spowodował, że życie zakonne nie było w moim odczuciu nigdy owiane jakimś sztucznym tabu, jakąś taką stereotypami. Było to dla mnie oczywiste, że można w taki radosny sposób Panu Jezusowi życie oddać.
W takim razie zadam kolejne pytanie, które mi się nasuwa. Czy osoba konsekrowana, czy siostra zakonna może mieć pasje, które może w zakonie, w klasztorze rozwijać?
Musi mieć pasję, żeby się nie sfrustrować tym, co jest czasami bardzo takie potoczne i zwyczajne. Życie zakonne należy do dość trudnych form, chociaż moja mama mówi, że najcięższy zakon to małżeństwo i jest w tym bardzo dużo prawdy. Ale szczególnie w dzisiejszych czasach życie zakonne pozwala i ułatwia realizowanie różnych zainteresowań. Nie mówię o bardzo ekstremalnych, bo nie znam żadnej siostry, która by, nie wiem, wchodziła na Mount Everest, ale na pewno znam takie, które kochają Bieszczady, Zakopane, Zieleniec i tak dalej. Wszystko oczywiście w pewnych formach, granicach i też takich czasowych ramach, ponieważ nasze życie jest obłożone bardzo wieloma obowiązkami. Obecnie żyję w takiej wspólnocie, gdzie jest różnica wieku bardzo duża, więc mamy siostry seniorki, które wymagają opieki. I to już siłą faktu deprymuje przeróżne formy i aktywności. Ale na pewno jest dostępny rower, dostępne jest wędrowanie, pielgrzymowanie czy chodzenie po górach. Więc w tej kwestii tutaj jest sprawa otwarta, oby się tylko ludziom chciało.
Tak, bardzo się cieszę, siostro Natalio, że siostra potwierdza moją tezę, bo ja też uważam, że każdy człowiek bez wyjątku powinien mieć w swoim życiu pasję, która go jakoś określa, ukierunkowuje i tak dalej. Zawsze to jest pierwsze pytanie, które stawiam moim rozmówcom. Dzisiaj rozpoczęliśmy tak niekonwencjonalnie, ale myślę, że Pan Bóg chciał, żeby właśnie tak to spotkanie u początku wyglądało. I ten właściwy temat naszej rozmowy to Camino, Santiago de Compostela. Przeżywamy rok świętego Jakuba, rok jubileuszowy i teraz właśnie chciałbym zapytać o Camino. Wiem, że siostra pielgrzymowała do Santiago. No właśnie, jakby siostra opowiedziała troszeczkę, jak to wyglądało, jak zrodził się ten pomysł, jakie to były okoliczności, jakie to były lata i tak dalej.
Camino gdzieś ciągle w tyle głowy mi chodziło. Mnóstwo moich znajomych i przyjaciół, zwłaszcza z Gdańska, gdzie pracowałam przez okres prawie 10 lat w parafii świętego Kazimierza na Zaspie, było tam bardzo wielu nauczycieli, parafian, którzy mówili, byłem na Camino, jadę na Camino, przyjechałem z Camino. No i ciągle mnie ten temat drążył. Co to jest to Camino i tak dalej. To był taki impuls, który wrzucił to ziarenko. Później mnóstwo takich trudności się nasuwało. Nie, no jak, w habicie, klauzura, przecież tu przeróżne tutaj sytuacje. Nocujesz raz pod gołym niebem, kiedy indziej nocujesz w albergę wypełnionym i tak dalej. To odbierało mi troszkę taką motywację, aż w końcu zapragnęłam bardzo pójść na Camino. 2 lata się do tego przygotowywałam i mogę bardzo otwarcie powiedzieć, że marzenia się spełniają. Poszłam na Camino w roku 2016, na 25-lecie moich ślubów zakonnych. To był też wyjątkowy dla mnie rok, ponieważ wiedziałam, że z okazji tego jubileuszu i w tej sytuacji życiowej, w jakiej byłam, muszę przewietrzyć głowę, serce i umysł. W roku 2015 poszłam na pielgrzymkę do Częstochowy po kilku dobrych latach takiej pauzy w pielgrzymowaniu na Jasną Górę. No i niestety pochorowałam się bardzo na tej pielgrzymce z powodu bardzo wysokiego upału. No i sobie tak pomyślałam, no to Camino mi odpłynie, bo w upale na Camino pójść absolutnie nie można. No, ale dużo w tej kwestii rozmyślałam, rozważałam i wydedukowałam, że przecież można iść na Camino w kwietniu. Będzie chłodno, będzie mało ludzi i będzie bardzo samotnie. I na tym argumencie najbardziej mi zależało, na takim pielgrzymowaniu samotniczym. Chociaż zachęcałam i zapraszałam moje współsiostry, wszystkie, którym proponowałam, były bardzo zachwycone, po czym po 2 dniach dzwoniły, wiesz, nie dam rady.
Tak, to nie dla mnie.
Tak, tutaj w domu to nie wyjdzie, tu przełożona, tu tam.
Zawsze jest jakaś wymówka.
No właśnie. No i summa summarum zostałam sama z decyzją, że idę na Camino. Uzyskałam od matki generalnej zgodę i akceptację. I pamiętam, jak dziś było u nas w klasztorze we Włocławku, w domu głównym, skupienie dla dziewcząt, dla młodzieży. I przychodzę taka podekscytowana tą zgodą matki generalnej i mówię do dziewcząt przy śniadaniu, że spełnia się moje jedno z takich ostatnich marzeń, idę na Camino. Jedna ze studentek mówi, gdzie siostra idzie? Ja wiem, no na Camino, do świętego Jakuba. To ja idę z siostrą. I w 5 minut podjęła decyzję, bardzo dorosła już osoba. I ona do mnie dołączyła. I to był naprawdę wielki dar.
To było błogosławieństwo.
Tak, to
chyba.
Był wielki dar, bo już 2. dnia pielgrzymowania zobaczyłam, że pielgrzymowanie samej kobiecie, siostrze zakonnej byłoby troszkę trudne.
Tak, i tym bardziej, że tą drogę odbywa się powodów. Po raz pierwszy, prawda?
Tak, tak. I poza tym szłam szlakiem Primitivo, należącym do najstarszych szlaków Camino. Bardzo rzeczywiście takim w samotności, w głuszy lasu, w wysokich dość górach przypominających nasze Bieszczady. I rzeczywiście tam bez GPS-u i bez dobrej mapy było trudne to pielgrzymowanie. Camino Primitivo nie oznacza, że jest to prymitywne wędrowanie, tylko pierwsze. Tym szlakiem w IX wieku przeszedł król austriacki, prosząc świętego Jakuba o ratunek przed najazdem muzułmanów. Więc w roku 2016, kiedy te wszystkie tematy i takie tutaj nowości terrorystyczne były bardzo impulsywne, to moje wędrowanie też miało taki wymiar prośby i modlitwy w tej kwestii. Więc Kasia Szczepańska, studentka ówczesna Wydziału Teologicznego w Poznaniu, dziś już pani magister, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, towarzyszyła mi dzielnie w tej drodze i za to jej bardzo dziękuję.
Chciałbym teraz, proszę siostry, dopytać w takim razie, skąd siostra wyruszyła? Wiemy, że to był szlak Primitivo, ale skąd konkretnie siostra wyruszyła i długość szlaku, bo to jest też ważne.
Tak. Szłam ponad 300 kilometrów, prawie 350, co zajęło nam prawie 2 tygodnie. Liczę 2 tygodnie od wyjazdu z klasztoru do powrotu z klasztoru. Szłam z Obiedo. To jest tak nieco wyżej niż szlak francuski. Bardzo piękna katedra. Co ciekawe, miejsce, które wydawało mi się, że zapomniane przez Boga i ludzi. Jedna tylko msza w ciągu dnia, sprawowana tylko przez księży emerytów, co jest też charakterystyczne na szlaku Camino. I stamtąd wyruszyłam zupełnie cufus z buta. Troszeczkę podjechałam do Tineo, takiej małej miejscowości, żeby stamtąd już iść totalnie w lesie, w ciszy, w górach, i w deszczu, bo pogoda kwietniowa charakteryzuje się tak bardzo licznymi deszczami obfitymi, ale to dzięki temu właśnie to powodowało, że szłam naprawdę w samotności, a to był jeden z priorytetów. To była wyprawa w kwietniu, dokładnie 10 kwietnia leciałam samolotem do Madrytu i stamtąd podjechałam do Obiedo i ruszyłyśmy pieszo. 19 wchodziłyśmy do Santiago.
Tak, bo tak jak siostra powiedziała, to Camino rozpoczyna się wtedy, kiedy ja właśnie opuszczam swój dom. Ta sama droga do Madrytu to jest już też z jednej strony, ktoś powie, przygoda, tak, jakieś wyzwanie, jakaś tajemnica, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś Camino odbiera jako pielgrzymkę, to właśnie to jest już ten moment, to opuszczenie domu już tak naprawdę jest pielgrzymowaniem. Chciałbym zapytać, czy siostra pamięta, co włożyła siostra do plecaka i czy siostra też dokonywała jakichś tam zmian i modyfikacji?
Tak, to jest bardzo znamienne. Moje współsiostry, które znają moje wcześniejsze wyjazdy, wiedziały, że ja podróżuję z plecakiem co najmniej 90 litrów. Całe studia i różne wycieczki, pielgrzymki, rekolekcje, to mój bagaż był bardzo, bardzo duży, bo zabierałam rzeczy, które były potrzebne mnie, komuś innemu i tak dalej. Więc samo spakowanie 5-kilogramowego plecaka, czyli 20 około litrów, było szalonym wyzwaniem, co zresztą się dobrze udało. Więc plecak stanowił absolutnie minimum ascetyczne. Wbrew wszelkim zapowiedziom wzięłam tylko jedne buty, czyli te, które miałam na sobie. Tylko jeden habit, czyli ten, który miałam na sobie. Miałam głęboką świadomość tego, że wszystko, co wezmę, muszę sama zanieść. I udźwignąć. Plecak o 9 rano był bardzo dobrym bagażem. Na południe pielgrzym czuje, że już ten plecak niesie, a o godzinie 15 patrzy, gdzie go rzucić. Więc to jest taka zasada. Wzięłam tylko i wyłącznie rzeczy podstawowego użytku i wiemy doskonale, że na przykład brewiarz kapłański czy zakonny ma sporą wagę, więc tutaj w drodze pielgrzymowania tylko i wyłącznie towarzyszył mi brewiarz elektroniczny. Mapy też tylko powycinane, takie, które mogą się przydać na mój etap. Nieco medykamentów, malutko, ubrania takie podstawowe, ale większość to były ubrania na sobie.
Ja pamiętam, kiedy ja się przygotowywałem do swojej wyprawy, do swojej pielgrzymki. Wiadomo, że człowiek dużo wtedy czyta, pyta o opinie różnych ludzi, są różne fora internetowe. Ja pamiętam, że jeżeli chodzi właśnie o te medykamenty, zrobiłem sobie taką listę, bo ktoś polecał tutaj takie tabletki, tu jakiś żel, jakaś maść i w ogóle. Pojechałem do apteki, kupiłem to wszystko i mówię, przecież to jest tak ciężkie, ja muszę tutaj dokonać pewnej selekcji. A z drugiej strony mówię tak, jak mnie będą bolały nogi, to jest ważne, ale mówię, przecież nie uniosę tego, mówię, to jest zbyt ciężkie. I to nam też pokazuje, że my niekiedy w naszym życiu, takiej normalnej codzienności, tej selekcji boimy się dokonywać, a Camino nam pokazuje, że do szczęścia tak naprawdę niewiele potrzebujemy.
W moim notatniku tutaj w dzienniku pielgrzyma jest mnóstwo takich...
Mogę zajrzeć?
Tak, proszę bardzo. Bardzo dużo jest takich retrospekcji, w których zapisuję, że Camino pokazuje, że do życia jest ci potrzebne 2,5 kilo, góra 5 kilo, czyli to, co masz w plecaku. Poza tym szlak Primitivo był dość rzeczywiście takim ascetycznym szlakiem. Nie było sklepów, nie było wielkich miast, nie było aptek i tak dalej, więc jak było nam coś potrzebne z Kasią i widziałyśmy punkt apteczny, bo tam w Hiszpanii jest charakterystyczne takie ala nasze bankomaty, prawda? Takie automaty z medykamentami. Więc jak coś było potrzebne, to się zakupowało. Ale muszę przyznać, że absolutnie Pan Bóg dał mi takie zdrowie, że szłyśmy z Kasią, można powiedzieć, jak burza przez ten szlak. Jedyną dokuczliwością był deszcz, który rzeczywiście na Camino zobaczyłam i uwierzyłam i przekonałam się, że nie ma odzieży odpornej na wodę, nie ma butów odpornych na wodę. Momentami nie wiedziałam, czy woda wypływa z moich butów, czy z bagna, po którym idę. Także to jest też bardzo znamienne. Ale Camino nauczyło mnie takiej ufności, że nie zabiegaj, nie męcz się, nie troszcz się. Owszem, z tyłu głowy człowiek miał tę myśl, że euro w kieszeni jest. Mhm. Więc to nie można tak powiedzieć, że w stylu żebraczym da się iść po szlaku Camino.
Ja pamiętam, że tak rano, kiedy się budziłem, mówię tak, moim zadaniem i celem na dzień dzisiejszy jest tylko pielgrzymowanie. Nie muszę się martwić o to, czy dzisiaj, nie wiem, będę miał jakieś zajęcia w parafii, czy muszę mieć jakąś poważną rozmowę. Ja mam dzisiaj wstać i zrobić kolejny krok, który mnie zbliży do Santiago.
Ksiądz był w tej komfortowej sytuacji, że jest ksiądz kapłanem, czyli Eucharystię mógł ksiądz sprawować w każdej chwili. Moim jedynym zmartwieniem, absolutnie jedynym, było, czy uda się być na mszy świętej. Czy znajdę kościół, który będzie otwarty, bo jedno z moich takich fundamentalnych wspomnień z Camino to są zamknięte kościoły.
To jest smutne.
Tak, wręcz zaryglowane na zardzewiałe łańcuchy. To tak jakby ktoś wyszedł z Kalisza, szedł do Wrocławia albo do Krotoszyna i spotkał jedyny w Ostrowie otwarty kościół. To było strasznie smutne. Wielokrotnie modliłyśmy się przy drzwiach zamkniętego kościoła. Ja to nazywałam modlitwa na świętego Kazimierza, czyli na schodach świątyni. W chłodzie, w deszczu miałyśmy takie ambicje, żeby wychodzić na szlak o 7 rano. Okazuje się, że tam jest ciemno o 7 rano. W Hiszpanii jest ciemno, więc wychodziłyśmy 8:30. Więc jedyne Eucharystie, jakie udało nam się uczestniczyć, a udało się o dziwo codziennie, to były Eucharystie wieczorne. I rzucałyśmy się w oczy przeróżnym kapłanom i uczestnikom Eucharystii, których było oczywiście niewielu. Były takie prześwięte, gdzie byłyśmy tylko we dwie. No ale jak Polonia nie będzie śpiewać, no Polonia no śpiewa. Więc od razu było, kapłani nas witali, że to o, jacyś, jakaś tutaj peregrini dziwna. Więc skojarzenie z Polską było zawsze Jan Paweł II, Wojtyła.
Dokładnie tak.
I to było cudowne doświadczenie, że pomimo tych zamkniętych, zaryglowanych kościołów uczestniczyłyśmy codziennie w Eucharystii.
Tak, my dzisiaj wiemy, że Camino jest dla każdego. Wiemy, że ludzie wyruszają do Santiago z różnych pobudek. Nie zawsze to są pobudki religijne związane z wiarą. I chciałbym zapytać teraz, jak właśnie siostry, jako osobę konsekrowaną, odbierali na szlaku inni pielgrzymi?
Bardzo ciekawie. Gdybym kasowała za każde zdjęcie, to wróciłabym z niezłym bagażem i portfelem, ponieważ ja to nazywałam gapowe kosztuje, tak? Więc robiono mi zdjęcie w habicie z ukrycia, ale też i jawnie, proszono o wspólną fotografię. Generalnie podejście do osoby zakonnej było bardzo życzliwe. Czasami na zasadzie takiego skansenu dinozaurów, że oto ktoś tutaj tak dziwnie ubrany, ale w takich dużych miastach typu Lugo czy Santiago, właściwie takie wielkości Poznania, to miałam tylko jedno miasto na szlaku. Był duży szacunek i też konfrontacje z innymi siostrami. Pojawiały się tam w katedrach, w kościołach inne siostry. Co ciekawe, pełniły rolę prawie diakona, bo były takie epizody, że w samym Santiago zresztą celebrowało Eucharystię 6 księży, którzy usiedli, a komunię rozdawały siostry zakonne, więc to było takie rzeczywiście niepolskie skojarzenie. Ale to nie jest istotne, więc habit budził szacunek, wzbudzał też taką atrakcję turystyczną, ale zawsze z taką powagą i zarówno w albergę, w schroniskach, czy w tych barach gdzieś w głuchym lesie. Nie spotkałam się nigdy z jakimś antagonizmem.
Ja tak sobie myślę, że to była taka dobra sposobność do dawania świadectwa. Siostra swoją obecnością tylko na szlaku, no właśnie już dla kogoś była, no nie wiem, może ktoś zapytał się o swoją wiarę, o miejsce Pana Boga w moim życiu. Siostra, nie wypowiadając ani jednego słowa, mogła ewangelizować. I
to było też charakterystyczne, że ja niewielu pielgrzymów spotykałam po drodze, bo to była pora kwietniowa i deszczowa. Ale był taki etap, już im bliżej Santiago, tym więcej było pielgrzymów. I co charakterystyczne, no idziesz 15 kilometrów, no to gdzieś tych ludzi spotykasz, albo tu na kawie, albo tam na podwieczorku. Tymczasem nie spotykało się ich w tym parafialnym, lokalnym kościele. Czyli takie miałam odczucie, że większość pielgrzymów traktuje to jako formę trekkingu, jako formę turystyki. Być może byli gdzieś w kościele, ja tutaj nie sugeruję niczego, no ale jak jest jeden kościół w obrębie 60 kilometrów, to pielgrzymowanie nie wskazywało na to, że idący ze mną czy przede mną pielgrzymi traktują to jako formę kultu religijnego.
Proszę siostrze, myślę, że ten pamiętnik dzisiaj jest chyba dla siostry największym bogactwem i śmiem przypuszczać, że często sobie siostra do niego zagląda i pewnie trudno było gdzieś pomimo tego zmęczenia usiąść i na przykład napisać taką notatkę z dnia, ale dzisiaj to jest niezwykły skarb dla siostry.
Miałam takie postanowienie i wiedziałam dobrze, że jak nie usiądę wieczorem na łóżku, na takiej pryczy wręcz można powiedzieć, bo te skroniska były tam bardzo skromne, to umknie. Umknie, poza tym słowo pisane zostaje. Jest to dla mnie bardzo, bardzo duża pamiątka, ale też udało się to dlatego, że szłam właściwie sama, bo z Kasią miałyśmy taką zasadę, że idziemy tak, aby się widzieć. Czyli albo ona szła z przodu, albo ja i na odległość, mówiłyśmy to na odległość różańca, żeby sobie nie zabierać tego cennego czasu, a z drugiej strony, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa. I to powodowało, że miałyśmy dużą autonomię, ale też takie przekonanie, że jednak ktoś jest. Poza tym na Camino przekonałam się, że język angielski nie jest królową świata.
To prawda.
Szłam w takim rejonie, gdzie można było mówić po angielsku i nikogo to nie interesowało, co ty mówisz, bo powiedzmy nasza pani Zosia, która sobie prowadzi mini schronisko w Bieszczadach, ona nie jest zobligowana znać angielski, więc język hiszpański, który zresztą wzięłam krótki kurs przed wyruszeniem, pokazał mi ten kurs, że owszem, może zadasz dobre pytanie, ale odpowiedzi kompletnie nie zrozumiesz.
Jakiś,
tak, ja szłam przez Asturię, przez Galicję, więc to były takie rejony, typu nasze Bieszczady, więc proszę sobie wyobrazić, że ktoś się tam przejmie turystą z Anglii, tak?
Tak. Ja miałem przy siostrze takie wrażenie, że Hiszpanie mówią tak, skoro jesteś w Hiszpanii, to mów po hiszpańsku.
Tak,
musisz się dostosować do nas. Tak,
no
właśnie, nie?
Tak.
A my nieraz w Polsce tutaj główkujemy się, próbujemy tutaj, nie wiem, łamać niemiecki, angielski. Jesteś w Polsce, mów po polsku,
tak,
nie?
Tak.
To jest takie, dla mnie to było też odkrywcze, nie? Że my nieraz tak, może to jest złe słowo, że się wstydzimy języka polskiego, ale właśnie, skoro ktoś przyjeżdża do Polski w celach turystycznych, mów po polsku. Kup sobie jakiś słownik, rozmówki.
Tylko tak, miałam taki słownik, 5 języków takich podstawowych i to rzeczywiście nam bardzo pomagało. No, angielski był potrzebny na lotniskach i w takich środkach komunikacji, ale w takich schroniskach gdzieś w głuchym lesie to generalnie wszystko było na uśmiech, na
gesty.
Tak. Poza tym kredensjal dużo tłumaczył, więc to już były takie problemy, które znikały. A muszę przyznać, że problem językowy był dla mnie taką bojaźnią troszkę, prawda? Że to jednak musimy ten podstawy komunikacji trzeba znać. Więc jeśli jeszcze raz pójdę na Camino, a mam takie wielkie marzenie, pójść jeszcze przynajmniej raz.
I miałam, tego życzymy z całego
miałam
serca.
Zaplanowane na 2020 rok, ale pandemia nam tutaj wszystko wytrąciła.
Ale ten rok jubileuszowy, który jest przedłużony jeszcze na rok 2021, myślę, że...
Myślę, że będzie taką sposobnością. To jednak podstawy języka hiszpańskiego są na pewno konieczne, więc to tak a propos trudności, których nie doświadczyłam dużo, ale miałam respekt przed tą kwestią językową.
Jasne. A proszę siostrę, teraz zapytam o takie dolegliwości fizyczne. No bo idąc na Jasną Górę, może być tak, że w jednym roku przejdziemy całą trasę bez żadnego bąbla, bez bólu nóg, ale idziemy w kolejnym roku tą samą trasą. Znamy bardzo dobrze każdy zakręt, każdy kamień, a to pielgrzymowanie jest trudne. Czy miała siostra jakieś obawy pod względem takim fizycznym, czy kondycyjnie dam radę?
Tak, miałam takie obawy, ponieważ moje kolana, które dostały w życiu dosyć już mocnej takiej wysiłku, były dla mnie taką bojaźnią, jak to się uda. Tym bardziej, że właśnie ponad pół roku wcześniej na tej pielgrzymce do Częstochowy nie udało mi się tak w super stuprocentowej kondycji pójść. Ale bardzo mocno skupiłam swoje wysiłki na zgubieniu wagi przed wyjściem do Santiago i to był taki kluczowy krok. Jedyne, co mi towarzyszyło w Santiago na Camino, to maleńkie obtarcie w czasie deszczu, więc muszę powiedzieć, że udało się z takim zdrowotnym sukcesem Santiago de Compostela zdobyć. Również pogodowo, deszczowo, to wszystko rzeczywiście było przemyślane. Wszystko, co zabrałam, było takie albo szybko schnące, albo warunki sprzyjały ku temu. Na przykład w dniu, w którym zmokłyśmy do suchej nitki, okazało się, że na całej trasie Camino spotkałyśmy jedno tylko albergę, w którym były suszarki do butów. I to było tylko w tym dniu. Więc takie były epizody, które wskazywały, że rzeczywiście nie zamartwiaj się. Zmokniesz to zmokniesz, masz jakiś tam katar, to go masz. Więc Camino parafrazuje życie. Im bardziej człowiek, nie wiem, o coś zabiega, tym trudniej się to spełnia. Ksiądz Pawlukiewicz powiedział właśnie takie słowa kiedyś, że będziemy szczęśliwi, o ile histerycznie nie będziemy o to zabiegać. I Camino mi to pokazało, że można być po prostu bardzo szczęśliwym tu i teraz z tym plecakiem pięciokilowym.
Proszę siostry, mamy tutaj bardzo dużo gadżetów takich pielgrzymkowych. Ja przed rozpoczęciem rozmowy powiedziałem, że siostra jest gadżeciarą. Siostra dodała, że nawet mega.
Multi-gadżeciarą,
multi, tak.
Moja siostra tak twierdzi.
Co my to mamy? Paszport pielgrzyma, mniej więcej wiemy, jak on wygląda. Tam zbieramy pieczątki.
I co jest też ciekawe, warto o tym pamiętać na następnym Camino. Na pierwszym noclegu jedna studentka poznana z Polski, z Oświęcimia, przypomniała nam, wręcz poinformowała, że warunkiem zajęcia łóżka w albergę jest podbicie paszportu, że nie można sobie zająć miejsca noclegowego, jak nie podbijesz, no zazwyczaj przy barze się te kredensziale podbija. Tak, to jest cenna pamiątka. Następnie muszę powiedzieć, że najwierniejszy towarzysz mojego pielgrzymowania to różaniec. Miałyśmy z Kasią taką zasadę, że po śniadaniu cały do południa, do godziny 14 idziemy w milczeniu. I to był czas na odmówienie czterech części różańca. No oczywiście muszelka zakupiona w miejscu wyjścia na Camino, czyli w Obiedo. I tutaj bransoletka już z samego Santiago.
To jako też, pamiątka, tak?
Już? Tutaj mam taką układankę, grę, memory, która bardzo mi się zawsze podobała. No i oczywiście kompostelka, która jest certyfikatem pielgrzymowania. Ale jest też kapelusz, kije i torba powinna być.
I teraz tak, czy siostra szła w tym kapeluszu?
Jest zasada, że raz nakryta głowa nie nakrywa się drugi raz.
A no właśnie, bo tak się
Więc tak, nie, używałyśmy go. Generalnie w tym kapeluszu szła Kasia. Tak, ale do zdjęć, czy do właśnie do tego już bezpośredniego wejścia do Santiago kapelusz się przydał. Jest to synonim pielgrzyma, prawda?
No właśnie.
Kilka wieków temu,
tak. Patriotyzm.
Kilka wieków temu pielgrzymi używali kija w celu odpędzania błąkających się psów. Dzisiaj idziemy o kijach trekkingowych.
Właśnie, czy kije trekkingowe pomagały, czy...
Bardzo były przydatne. Bardzo były przydatne. Szlak Camino Primitivo wiedzie dużo przez tereny górzyste i bagienne. Więc przekraczanie potoków, jakichś rowów, bagien, kamieni, kije były bardzo potrzebne. No i przewodniki, których oczywiście nie zabierałam ze sobą, to są już moje tutaj podręczniki, ale kopiowałam sobie strony, które były potrzebne do mojego szlaku. No i dziennik podróżnika, dziennik pielgrzyma, jakieś skserowane właśnie mapy i takie podstawowe rzeczy, bez których też nie wolno wyruszyć. No i dziś już wiem, że poszłabym z zegarkiem z GPS-em. Dostałam taki zegarek później w prezencie, ale na samo Santiago takiego urządzenia nie miałam. A jednak na tym szlaku Primitivo na pewno może się przydać.
Tak, to jest piękne, że się rozwijamy. Dzisiaj mamy już zupełnie inne doświadczenie. Możemy też służyć naszą radą, osobom, które może gdzieś tam w głębi serca mają takie pragnienie wyruszenia na Camino do Santiago, do grobu świętego Jakuba. Proszę siostry, cel naszych spotkań to jest właśnie taki, żeby nasi widzowie, nasi słuchacze odkrywali w sobie pasję. I myślę, że ta nasza rozmowa, to doświadczenie siostry może być dla kogoś zachętą, żeby po prostu wyjść z pewnych schematów, bo może są pewne osoby, które mają marzenia, może marzą o tym, żeby wyruszyć do Santiago i od razu znajdują sobie 1000 argumentów, że nie mam pieniędzy, nie mam wolnego czasu, nie dam rady, to mnie przerasta. No właśnie, siostra chce powrócić na szlak. Myślę, że to jest pragnienie każdego pielgrzyma. Nasz czas antenowy powoli dobiega końca. Może właśnie takie słowa podsumowania, które będą zachętą dla tych osób, które gdzieś w głębi serca naprawdę czują to pragnienie, ale gdzieś pojawia się także jakiś lęk.
Tak, obawy są czasami bardzo duże. Natomiast jeśli udaje się siostrom zakonnym pójść na Camino, gdzie są takie obawy typu zachowanie klauzury, no jestem jednak osobą w habicie, to jest inne postrzeganie, więc wszystko znika. Przy pierwszym dniu po prostu te problemy znikają. Mam taką przyjaciółkę, która chciała iść też ze mną na Camino w 16 roku, ale urodziła pierwszego syna. Dziś już ma trójkę dzieci. Ja mówię, słuchaj, urodzisz czwarte, to na pewno na Camino pójdziesz. Camino pokazuje coś takiego, że nasze lęki i obawy mogą być bardzo łatwo pokonane. Czy to obawy finansowe, czy w moim przypadku różne obostrzenia zakonne. To pielgrzymowanie też bardzo wyrównuje wśród pielgrzymów poczucie solidarności, Na Camino nie ma czegoś takiego, że ty jesteś księdzem, ty siostrą, a ty architektem. Po prostu jesteśmy pielgrzymami. Co ciekawe, bardzo często idą ludzie niewierzący też na Camino, więc nasza obecność jako duchownych w stroju zakonnym czy kapłańskim jest bardzo cenna. Pieniędzy nie potrzeba wcale dużo. Można żyć skromnie. Ja właściwie żywiłam się tuńczykiem i pomarańczami, więc to było też takie miłe. Noclegi są albo za pomocą ofiary składane,
tak
albo
zwane jakaś, donativo, tak, nie? Dobrowolna
tak,
ofiara.
Tak, więc nie ma potrzeby goszczenia się w restauracjach czy w jakichś super lokalach. Natomiast Camino pokazuje to, że można skromnymi środkami realizować swoje marzenia, bez kamer, bez projektów. Dzisiaj widzimy w telewizji mnóstwo różnych projektów, które są pod kamerę realizowane. Camino, jak to wielu mówi, jest to takie pielgrzymowanie w głąb siebie, a w moim odczuciu jest to pielgrzymowanie wyjścia z siebie, ze swoich ograniczeń, ze swoich przyzwyczajeń, w naszym przypadku osób zakonnych do pewnych reguł. Nie sugeruję, że tam się łamie jakieś reguły, tylko okazuje się, że klauzura polega na tym, że najważniejszy jest Pan Jezus, a nie to, czy ja zachowam tą klauzurę w tym czy w innym wymiarze. Podobnie jak w Kościele. W Kościele najważniejszy jest przecież Pan Jezus, prawda? Więc kto wyruszył na Camino raz, myślę, że nie spocznie. Pójdzie jeszcze przynajmniej kilka razy.
Proszę siostry, bardzo dziękuję za to, że siostra przyjęła zaproszenie, że siostra nam opowiedziała właśnie o takiej swojej strony, o pielgrzymowaniu. W naszym pierwszym spotkaniu odnośnie Camino mieliśmy tutaj osobę świecką, pana Michała Ciurę, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Zapalony pielgrzym. Mamy teraz osobę życia konsekrowanego i postanowiłem sobie, że na kolejne spotkanie zaprosimy kapłana. Chociaż na początku miałem taki zamysł, żeby na to pierwsze spotkanie zaprosić 3 osoby. Dzisiaj wiem, że to jest błogosławieństwo, że siostra wtedy nie odbierała telefonu, ani ten kapłan, którego sobie gdzieś tam wybrałem, no bo nie sposób opowiedzieć w jednym programie.
Tak, to chyba byłoby trudne.
Trudne, to było takie po prostu namiastka tylko.
Zwłaszcza, że wszyscy kaminowcy są gadatliwi.
Dokładnie tak. Także ja bardzo dziękuję za to piękne świadectwo. I drodzy Państwo, co jest też ważne, każdy pielgrzym jest szczęśliwy. Siostra Natalia przez cały program się do nas tak pięknie uśmiecha.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i zachęcam wszystkie siostry zakonne, żeby wzięły plecak i po prostu z takim pewnym imperatywem i błogosławieństwem ruszyły do Camino.
Oczywiście ja się pod tym podpisuję. Drodzy Państwo, naszym gościem dzisiaj w studiu telewizyjnym świętego Jana Pawła II była siostra doktor Natalia Musidlak ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie, za obecność i pozdrawiamy wszystkie współsiostry.
Dziękuję, szczególnie moje współsiostry z klasztoru przy ulicy Grodzkiej.
Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz. Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.